Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Dla wielu z nas słowo ekologia to często powtarzany, oczywiście bardzo modny slogan, ale niestety w praktyce, choć coraz częściej, jest jeszcze niezbyt często stosowany. I czasem nawet nie dlatego, że nie chcemy, ale że nie wiemy jak, nie wiemy z kim, nie wiemy gdzie i przede wszystkim nie wiemy, czy to się nam opłaca. W ekosferze dzisiaj o odnawialnych źródłach energii, o oszczędnych, łatwo dostępnych, no właśnie, czy tanich. Zapraszam do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem studiu jest dzisiaj Dariusz Ochremiuk z Podlaskiej Stacji Przyrodniczej NAREW. My może powiedzmy ogólnie, co to jest takiego te OZE, bo może odnawialne źródła energii to już trochę więcej niektórym mówią, ale często jak mówimy OZE, to wiele osób ze zdziwieniem patrzy się na nas. A OZE to są po prostu odnawialne źródła energii. Tak. No i co to właśnie są te odnawialne źródła energii?
To są wszystkie formy energii, które w szybki sposób się odnawiają. Które występują powszechnie w naturze i korzystanie z których nie zakłóca procesów naturalnych, biologicznych na naszej planecie. Przede wszystkim jest to energia wiatrowa, energia słoneczna, energia wody.
Deszczowa.
Tak, deszczowa. Ale to tutaj mamy na myśli również rzeki
morze przede wszystkim morze, też, bo tu chodzi o pływy morskie, morzów, fale morskie.
Tak, w przypadku morzów to i fale morskie, i pływy morskie, czyli przypływ no, na Bałtyku niezbyt występujący, ale w innych rejonach świata i owszem. No i ciepło z samej planety, wnętrza, czyli geotermalne ciepło.
No właśnie, a nie odnawialne, bo często nie zdajemy sobie sprawy, że to głównie z czego my korzystamy i o co walczymy, żeby nie korzystać albo jak najmniej korzystać, no to są właśnie te zasoby jak ropa naftowa, jak węgiel, jak gaz ziemny.
Powszechnie znane i w tej chwili najpowszechniej wykorzystywane. Ropa naftowa, węgiel, gaz, no i oczywiście energia atomowa powstała ze złóż uranu, które też są wydobywane.
Takie retoryczne trochę pytanie, dlaczego trzeba korzystać z odnawialnych źródeł energii? Dlaczego powinniśmy?
Z jednej strony można powiedzieć, że nie powinniśmy, ale z drugiej strony nasza odpowiedzialność za to, za nieuniknione i udowodnione zmiany na Ziemi, w atmosferze naszej Ziemi, wskazują na to, że musimy korzystać. A po drugie też musimy mieć na względzie to, że nieodnawialne źródła wcześniej czy później się skończą.
To jest jedna sprawa. No tutaj oczywiście warto korzystać, dlatego że one się odnawiają, czyli cały czas je praktycznie mamy, bo na razie słońce nam ciągle będzie świecić, woda będzie ciągle płynąć. No są oczywiście ekologiczne. No i chronią też przed tą dziurą ozonową, o której tyle się mówi, o której mówi się na całym świecie i to rzeczywiście
przed dziurą,
budzi
niepokój. Przede wszystkim przed dwutlenkiem węgla, który robi ten efekt cieplarniany i znacząco zmienia nasz klimat.
W Polsce odnawialne źródła energii zaspokajają, jak dziś znalazłam, około nieco ponad 5% zapotrzebowania na energię. Czy właśnie Polacy chętnie korzystają z takich źródeł?
Polacy niezbyt chętnie. Powiedziałbym, że nasz kraj jest trochę w ogonie, jeżeli chodzi o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Przyjmuje się, że w skali świata wykorzystanie energii odnawialnej jest gdzieś na poziomie 9,5%, niektórzy podają nawet 11%. I natomiast jeżeli jeszcze weźmiemy do tego, doliczymy całą energetykę opartą na drewnie, a w niektórych krajach to może być podstawowe źródło, to nawet do 19% w skali krajowej. Natomiast u nas te zaledwie 5 z haczykiem to jest niewiele, ale to się też wiąże z tym, że i chociażby nie mamy możliwości wykorzystania energii wodnej, energii rzek, tak jak inne kraje, gdzie większość ich energetyki stoi właśnie na wielkich tamach.
Samorządy są świadome tego, że trzeba wykorzystywać taką energię, a indywidualni odbiorcy też są świadomi w Polsce coraz bardziej. Bo słabo wykorzystujemy, ale jest lepiej niż było wcześniej. Ciągle jednak to za mało.
I widać wyraźną, wyraźny wzrost zainteresowania. Ten wzrost zainteresowania rozpoczął się mniej więcej na przełomie wieku, od roku 2000.
Jak weszliśmy do Unii.
Tak.
Bo to się z tym głównie wiązało.
Inwestycje na energetykę odnawialną z roku na rok wzrastają. I wzrastały jak do tej pory do roku 2017. Chociaż jak widzę plany, to od tego roku coś się ma zmienić i z niewyjaśnionych przyczyn Polska będzie w energetykę odnawialną inwestowała mniej. Chociaż trend jest światowy i w tej chwili liderem są oczywiście Chiny, które inwestują prawie dwa razy więcej niż Europa, dwa razy więcej niż Stany Zjednoczone, trzy razy więcej niż Japonia, i widzą w tym wielki interes. My jakoś nie dostrzegamy jeszcze do końca.
No właśnie, a jaka jest świadomość Polaków o odnawialnych źródłach energii, indywidualnego Polaka i powiedzmy samorządów na tle innych państw? No bardzo ekologiczni są Niemcy, to wszyscy wiemy.
Bardzo ekologiczni są Niemcy, bardzo ekologiczne są kraje Beneluxu. Tam po prostu to się już rozpoczęło od wcześniejszych projektów segregacji odpadów, energii i tak dalej. W tej chwili oni są liderami i możemy z nich czerpać dużo, dużo przykładów, dużo wzorców i zresztą wzorców sprawdzonych. To jest bardzo dobrze. Natomiast w Polsce wszystko to zależy od raczej od dostępności środków. Jeżeli samorządy
dofinansowują coś,
dofinansowują,
to
czyli jeżeli wójt, burmistrz, rada gminna jest po prostu
świadoma
i ma pracowników, którzy mogą się tym zająć, to oczywiście korzystają z tych projektów. I jeżeli już korzystają, to wtedy widzimy, że raczej zainteresowanie mieszkańców tej gminy jest pełne. Czyli jak wchodzi jakaś transza pieniędzy, to jest zwykle wykorzystywana w całości. Natomiast jak gmina się tym nie zajmuje, no to mieszkańcy są wtedy ci najbardziej gorliwi. Są skazani wyłącznie na to, żeby inwestować indywidualnie. No a wiadomo, że to nie zawsze samemu się opłaca.
A z tych źródeł energii, z których już zaczynają Polacy korzystać, to z czego najbardziej? Z energii tej słonecznej, z energii wodnej, wiatrowej?
No to należy tutaj spojrzeć na to w skali krajowej. W skali krajowej oczywiście najbardziej korzystamy z energii wiatrowej. Około 2,5% bilansu energetycznego. Mniej więcej w tych granicach jest również biomasa. Energia wodna około 0,4%. Natomiast jeżeli chodzi o odbiorców indywidualnych, to z uwagi na projekty, które od lat są i są co jakiś czas powtarzane, wznawiane, to chyba fotowoltaika, kolektory to jest najbardziej popularne.
To jest taki problem, że my musimy się trochę zainteresować tymi odnawialnymi źródłami energii, ponieważ Unia Europejska i polityka klimatyczna Unii stawia przed krajami członkowskimi bardzo wysokie wymagania dotyczące emisji dwutlenku węgla. No i z tego, co ja pamiętam, do 2030 roku mamy tej energii ze źródeł odnawialnych pozyskiwać 20%. No a w tej chwili, tak jak mówiliśmy, jest około 5%, a 2030 rok już niedaleko. Czy my zdążymy spełnić te normy unijne, czy będą kary po prostu?
Za 3 lata, czyli w roku 2020 miało być 15%.
A jest dalej 5%, tak?
A jest dalej 5%, więc tutaj przeskok musiałby być bardzo wielki. Są oczywiście wyliczenia, jak wielkie należałoby poczynić inwestycje, ponieważ tu nie chodzi wyłącznie o projekty dla ludności i dla firm, czyli małych, bardzo małych urządzeń, ale jakie należałoby poczynić inwestycje w skali kraju, czyli budowy na przykład wielkich, wielomegawatowych elektrowni, które wykorzystywałyby energię. Wydaje się, patrząc na plany wydatków na odnawialne, na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, patrząc na ten wykres, gdzie widać, że w roku 2000, od roku 2007 inwestycje na te cele będą spadać, wydaje mi się, że jest to zupełnie niemożliwe.
Nierealne, żebyśmy spełnili te normy. No właśnie, dlaczego w Polsce tak słabo jest z tymi odnawialnymi źródłami? Czy to się nie opłaca? Nie opłaca się indywidualnym osobom? Nie opłaca się samorządom? Nie opłaca się krajowi?
Samorządom opłaca się zdecydowanie, ponieważ to one są jakby instytucją rozdającą.
I samorządy mogą starać się o środki z Unii Europejskiej.
Tak, tak, przez Narodowy Fundusz. Natomiast...
W czym jest taki problem? Czemu tak nie rozumiemy tego, skoro są pieniądze, a ciągle u nas te normy są dosyć niskie?
Kwestia kija i marchewki. Ceny energii zielonej w wielu krajach europejskich są znacznie, znacznie większe niż ceny energii ze źródeł konwencjonalnych, elektrowni atomowych albo węglowych. I tam i inwestorzy, którzy wchodzą w taką działalność, produkują tą energię, na tym ciągle zarabiają, mają jakby zagwarantowany zysk. Natomiast u nas rynek ciągle jest chwiejny i nie ma odpowiednich ustaw, które gwarantowałyby wyższość ceny energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych nad energią węglową. I poza tym nie ma też nawet podstawowych przepisów dotyczących oddawania tej energii, sprzedawania jej do sieci za inwestorów indywidualnych. Jeżeli ja teraz wyprodukuję prąd, oddam go, bo mam prawo, oczywiście dzięki Bogu w końcu wprowadzono, mam go w prawo wpuścić do sieci, Ale po pierwsze, nie dostanę za to żadnych pieniędzy.
Czyli jest to nieopłacalne.
Tak. W ciągu 12 miesięcy mogę to oczywiście wykorzystać. Na przykład w okresie zimowym, ale już tylko 80%, czyli 20% stracę tej energii za to, że sieć jakoby ją zmagazynuje.
No a właśnie w czym jest problem? Czy mamy takiego monopolistę, któremu się nie opłaca po prostu, żeby ta energia była pozyskiwana przez indywidualnych odbiorców, wyprodukowana, tylko najlepiej byłoby, żeby ten duży producent produkował? To może być w tym problem? No bo oczywiście przepisy to swoją drogą. Lobby na przykład,
naciskające na to, żeby się nie zmieniły przepisy. Myślę, że duże firmy, holdingi energetyczne, które ciągle pozostają...
Nie zależy im po prostu.
Tak, tak.
Nie mają w tym interesu, żebyśmy tak.
Ale są
odnawialne
też
źródła energii
spółki Skarbu
prowadzili.
Państwa, które w większości, które po prostu kreują tą naszą politykę. Im nie zależy, bardzo nie zależy na tym, żeby stworzyć taki model jak na przykład w Niemczech i tego się na razie trzymają.
Czy odnawialne źródła energii, ich wykorzystywanie, czy jest dofinansowywane? Bo jakiś czas temu niektórzy przestraszyli się, że właśnie mają się skończyć unijne pieniądze i już mimo tych norm, które musimy spełnić do 2030 roku, że już nie będzie żadnego dofinansowania. Czy one jeszcze są te projekty dofinansowane i dla samorządów i na przykład dla indywidualnych? Bo kiedyś naprawdę sporo było tych dofinansowań.
Było sporo. Te projekty jeszcze, te programy nie wygasły, jeszcze są co jakiś czas wznawiane. To dofinansowanie, które było, znaczy finansowanie tych inwestycji, to zwykle to wyglądało w ten sposób, że były to kredyty, pożyczki gdzieś w granicach 3-4% oprocentowane i dotacje, które polegały zwykle na umorzeniu około 20-40, w późniejszych latach 15-30% takiego zaciągniętego kredytu. Także zwykle odbywało się to przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który tym wszystkim kierował. Finansowane było albo przez Bank Ochrony Środowiska, albo przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
I dalej w ramach tych pakietów można jeszcze się starać o takie
można się starać, tak.
Na różne
to wszystko
rzeczy.
Zależy od gminy, bo wyłącznie gmina i jej obrotność decyduje o tym, czy mieszkańcy dostaną taką możliwość, czy nie.
My za chwilę porozmawiamy sobie, czy ekologicznie znaczy oszczędnie.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o odnawialnych źródłach energii, tak zwanych OZE. Gościem jest Dariusz Ochrymiuk z Podlaskiej Stacji Przyrodniczej Narew. No właśnie, pytanie, czy ekologicznie to zawsze znaczy oszczędnie?
No, zdecydowanie nie. Wydawałoby się, że to powinno być oszczędnie.
No bo ekologicznie, ale, naturalnie, tak. Z naturalnych źródeł, odnawia energia, się wszystko, tak.
Energia,
ogólnie dostępna, prawda, bo wyjdziemy, tak, do lasu, mamy drewno i tak dalej.
Energia pozyskana z węgla, energia pozyskana z elektrowni atomowej jest ciągle, nawet kilkukrotnie tańsza. Oczywiście płacimy za to wszyscy tymi zmianami i
klimatu.
Tak, i jakością naszego powietrza, którym oddychamy. Natomiast to wiąże się również z tym, że inne rodzaje energii, nierozwijane w takim stopniu do dnia dzisiejszego, po prostu z racji opóźnienia technologicznego są droższe. Chociażby baterie słoneczne czy kolektory jeszcze wiele, wiele lat temu kosztowały majątek, a w tej chwili cena ich spada. Tak samo urządzeń, tak samo wiatraków i tak dalej, więc możemy być również pewni tego, że jeżeli inne źródła pozyskania energii z innych źródeł stanie się na tyle powszechne, jak obecnie z ropy naftowej, węgla, energii atomowej, to one również spadną.
No to właśnie dlatego to musi stać się powszechne. Dlatego tak dążmy do tego 2030 roku, gdzie pozyskiwać będziemy 20% tej energii ze źródeł odnawialnych. Ekologicznie to nie znaczy oszczędnie, ale to nie znaczy też, że nie można zaoszczędzić. I teraz już może o konkretach porozmawiamy, takich najbardziej popularnych w Polsce, bo mówiliśmy, że często korzystamy z energii słonecznej. Krajowa to raczej wiatrowa, no ale skupmy się na tym, na indywidualnych odbiorcach. Tak, dlatego że krajowa, o krajowej się dużo mówi, o tych indywidualnych trochę mniej. No właśnie, kolektory słoneczne, chyba najbardziej popularny system pozyskiwania energii i teraz właśnie mylimy często kolektory słoneczne z bateriami słonecznymi, bo kolektory to jest dają nam ciepło, natomiast baterie słoneczne dają nam prąd. I to zacznijmy od tych kolektorów. Co to są kolektory słoneczne, jak wyglądają?
Mylą się, ponieważ są trochę do siebie podobne.
Tak. Mm-hmm. Takie duże lustro na dachu.
Duże lustro na dachu. Kolektory jakby swoją karierę rozpoczęły kilka lat temu, kilkanaście lat temu kolektory. To więc takie prostokątne panele o wymiarach około 1 na 1,70 m wieszane na dachu. Cóż to takiego? To po prostu nic, to jest ciemna
powierzchnia.
Powierzchnia, zwykle blacha miedziana, do której są przyczepione miedziane rureczki. W tym układzie krąży jakiś wymiennik ciepła. Najlepiej, żeby nie była to woda, bo kolektor może się rozgrzać do temperatury o wiele większej niż 100 stopni Celsjusza, więc zwykle jest to glikol. I ten glikol rozgrzewa się Słońce po prostu świeci nam na tą czarną blachę. Wiemy, jak bardzo potrafi się rozgrzeć parapet.
Przyciąga ciemny kolor.
Tak, parapet i inne ciemne powierzchnie mogą się mocno rozgrzeć. Tak samo rozgrzewa się kolektor. Oprócz tego ten kolektor jeszcze jest obudowany, jest za szybą oczywiście, jest obudowany, żeby nie był jednocześnie chłodzony przez wiatr, więc się rozgrzewa bardzo mocno. Glikol się rozgrzewa w tym układzie i idzie do wymiennika i w tym wymienniku, na przykład w bojlerze, rozgrzewa nam wodę użytkową i mamy wtedy bojler pełny gorącej wody. Zwykle ustawiony jest termostat na około 85 stopni, tak żeby nas nie poparzyło i dzięki temu mamy przy standardowych urządzeniach około 300 litrów wody użytkowej, co w zupełności wystarczy na przykład na czteroosobową rodzinę. I możemy brać sobie prysznic, zmywać naczynia.
I nie płacić za prąd.
I nie płacić za podgrzanie wody.
Nie płacić za podgrzanie wody, bo prąd to baterie słoneczne. No właśnie, są różne opinie na temat kolektorów słonecznych, bo każdy mówi, że w naszym, znaczy wiele osób mówi, że w naszym klimacie się to nie opłaca, ponieważ my tak naprawdę mamy pół roku słonecznego i to też ze znakiem zapytania z tym słońcem. Chociaż chyba się to zmienia. Trochę się klimat ociepla i jednak tego słońca jest trochę więcej. Czy zimą się kolektory opłacają? To już,
już nawet nie chodzi o to, że nam się zmienia klimat, ale mamy nowe generacje kolektorów. Po tych zwykłych czarnych blachach dosyć powszechnie wchodzą kolektory rurowe. To jest po prostu, zamiast tej blaszki jest rura szklana, która wewnątrz jest do połowy ma takie lustro zrobione, błyszczące lustro. I tak jak soczewka ogrzewa jeszcze bardziej sprawnie ten glikol znajdujący się w tym kolektorze. Do tego stopnia, że kolektory w Polsce wykorzystuje się przez 7 miesięcy.
A nie 12 jednak.
A nie 12, tak. 7 miesięcy, czyli 5 miesięcy jednak się nie wykorzystuje z racji tego, że dni są... Kolektory rurowe korzystają nawet ze światła rozproszonego, więc nie musimy mieć słońca. Wystarczy, że jest jasno. Ale dni w okresie zimowym są na tyle krótkie, że tych 85 stopni nie uzyskujemy. Są też duże straty związane z chłodzeniem. Mimo, że to jest dobrze zaizolowane na dachu, ale jednak zimą potrafi być zimno i mocno dmuchać, więc ta energia rozgrzanego glikolu nam ucieka. I 5 miesięcy musimy myśleć o jakimś innym
źródle ciepła. Tak. Ile kosztują kolektory? Mówimy, że one tanieją. Kiedyś były bardzo drogie. Być może dlatego tak niewiele osób chciało je mieć, takich prywatnych osób. Natomiast w tej chwili w miarę jest to cena już przystępna.
Jest przystępna. Są oczywiście różne urządzenia. No, mamy urządzenie bardzo, bardzo dobre i na przykład
różnej klasy, różnych firm, tak. Oczywiście.
W necie możemy znaleźć masę filmików, jak zrobić samemu kolektor. Oczywiście jego wydajność będzie nieporównywalna z tymi, które możemy
produkują
dostać.
Firmy.
Tak. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt sprawdzony, bardzo dobrej jakości, z gwarancją na przykład 12-letnią, to jest na czteroosobową rodzinę, to jest w granicach 13 tysięcy brutto. Mhm. Za 13 tysięcy brutto możemy sobie na dachu zainstalować dwa panele. Zajmie nam to około 5 metrów kwadratowych dachu. Najlepiej, żeby to była ta strona od południa. I przez 7 miesięcy możemy liczyć na to, że będziemy mieli do mycia gorącą wodę.
No właśnie, komu się to opłaca i po jakim czasie się ewentualnie to zwróci? Czy w ogóle się kolektor zwraca? Znaczy na pewno opłaca się większym jakimś instytucjom, na przykład pensjonatom, prawda? No właśnie, czteroosobowej rodzinie mówiłeś, że w zasadzie jeszcze by się opłacało.
Tak. Czteroosobowa rodzina jeszcze może liczyć na to, że ten koszt, jeżeli jeszcze skorzysta na przykład z 20% czy 30% dotacji, to po kilku latach, 5-6 latach te koszty związane z ogrzewaniem wody, jeżeli na przykład mielibyśmy ją grzać grzałką elektryczną w bojlerze zainstalowaną, to wychodzimy na swoje i po tym okresie zaczynamy już jakby oszczędzać, zarabiać.
Bo generalnie zasada jest taka przy kolektorach, że im większe zużycie ciepłej wody, tym bardziej opłacalna jest instalacja takich kolektorów.
Oczywiście, skala jest bardzo ważna, więc czym urządzenie jest większe, tym indywidualny koszt kilowata ciepła będzie mniejszy. Więc to jest...
To kolektory słoneczne, czyli pozyskiwanie energii cieplnej. Natomiast baterie słoneczne, pozyskiwanie prądu.
Z bateriami jest podobnie. Też może dam porównanie do takiego samego układu, czyli czteroosobowa rodzina. Wiadomo, że jeżeli chodzi o zużycie takie bezpośrednie prądu, no to dobrze, żeby taki kolektor produkował nam około 3 kW. Więc jeżeli mamy czteroosobową rodzinę, instalujemy urządzenie, które produkuje 3 kW, baterię słoneczną, która produkuje nam 3 kW. Oczywiście mówię tutaj o okresie zimowym, kiedy jest najmniejsze nasłonecznienie, bo w okresie letnim bateria słoneczna produkująca prąd zaczyna nam dawać 5 razy więcej prądu.
Bo dodajmy, że baterie słoneczne są całoroczne, nie tak jak kolektory te 7
tak,
miesięcy.
Zdecydowanie. To jest ta różnica, że produkują prąd przez 12 miesięcy. W okresie zimowym 5 razy mniej, ale to są ciągle 3 kW.
Ale produkują,
tak. W okresie letnim produkują aż 15 kW. Potrzebują większej powierzchni, bo już dla 3-4-osobowej rodziny to już potrzebowalibyśmy około 20 metrów kwadratowych dachu. Najlepiej południowy, ale może być też w układzie wschód-zachód, wschód-południe, południe-zachód. No, północ nie wchodzi w grę.
A to musi być koniecznie na dachu, bo czasami widzimy też takie wielkie połacie na polu.
Możemy mieć
na przykład
statywy stojące w ogrodzie jak najbardziej. Chodzi o to, żeby nie było osłonięte przez drzewa na przykład.
No poza tym na dachu jest trochę jakby najbliżej słońca.
No i jeżeli to nie szpeci zbyt mocno, no to też nie zajmuje nam miejsca na dachu. No leży sobie na płaszczyźnie dachowej. Więc tutaj musimy mieć więcej miejsca, około 20 metrów kwadratowych. To produkuje nam, tak jak wspomniałem, 3 kW zimą, 15 kW latem. Wtedy mamy już 12 takich paneli rozłożonych. I koszt takiego urządzenia w tej chwili dobrej firmy to jest w granicach 20 tysięcy brutto. 20, 21 nawet tysięcy brutto. W przypadku kolektora mówiliśmy o 13 tylko 7 miesiącach i tylko ciepłej wodzie, natomiast tutaj mówimy o prądzie, więc ten prąd możemy i zużytkować przez podgrzanie tej grzałki w bojlerze, czyli wyprodukowanie pośrednio również ciepłej wody. Prąd możemy, wtedy instalujemy tak zwany dwukierunkowy licznik i wtedy załóżmy, wykorzystujemy w pierwszej kolejności ten prąd, który produkuje nam ta bateria słoneczna, ale jeżeli akurat nie mamy urządzeń tak wielu podłączonych, to ten prąd i jego nadwyżka wędruje do sieci.
No właśnie, są dwa rodzaje tych baterii słonecznych, bo mogą być te stojące, chociaż mówiliśmy o tym wcześniej, że rzadko się z tych korzysta ostatnio. No i są te dołączone do sieci. Lepsze są te dołączone do sieci? Bardziej nam się to opłaca?
Bardziej nam się opłaca, ponieważ nie musimy mieć żadnych urządzeń magazynujących. No jeżeli będziemy mieli domek w zupełnej głuszy i nie będziemy mieli prądu, będziemy skazani na to, że musimy prąd produkować sami, to my musimy mieć jakieś akumulatory, gdzie będziemy je magazynować. Natomiast zdecydowanie lepiej się opłaca podłączyć go do sieci. Wtedy w momencie, kiedy mamy lato, produkujemy 15 kW, to zdecydowanie za dużo, żebyśmy to mogli wykorzystać. Ten prąd płynie do sieci. Płynie do sieci, licznik dwukierunkowy rejestruje, ile do sieci naszego prądu popłynęło. Nie otrzymamy oczywiście pieniędzy za to.
No niestety i właśnie to jest pewnie ten
tak.
problem.
Do sieci prąd oddajemy i w ciągu, w ciągu elektrownia, znaczy sieci komuś ten prąd
sprzedadzą, tak? No
w ciągu 12 miesięcy możemy ten prąd odzyskać. Na przykład w okresie, kiedy nasza bateria produkuje tylko 3 kW w okresie zimowym, a nasze zużycie jest załóżmy 5, to my korzystamy z tego dwubiegunowego licznika, ale tu jest też jeden haczyk. Sieci za to, że magazynują nasz prąd, pobierają 20% tego prądu, czyli latem oddamy im ten prąd, bo mamy go za dużo, a zimą dostaniemy zwrot tego depozytu, ale pomniejszony o 20%.
To już nie kontynuujmy sprawiedliwości takiego przesyłu energii. Pompy ciepła. Ale nie, jeszcze powiedzmy, kiedy nam się te baterie słoneczne zwrócą. Czy w ogóle się zwracają? Czy to jest czysto ekologiczny taki?
Zwracają się i to jest też, tutaj też jest ważna reguła skali, czyli czym urządzenie jest większe, tym ceny kilowata.
Szybciej nam się zwróci.
To są mniejsze i zwroty są oczywiście krótsze. Natomiast indywidualne kilka lat musimy poczekać. W przypadku dużych, powiedziałbym już wręcz elektrowni indywidualnych, to ten zwrot może być już po roku, po dwóch może być...
Czy o jakieś dofinansowania możemy się też starać na baterie słoneczne? Na kolektory 20%, a tutaj?
Tak, to są te same programy i to są te same dopłaty.
Gdzie o to pytać, bo wcześniej nie mówiliśmy też?
W tej chwili wyłącznie w
Narodowym Funduszu.
Wyłącznie w gminach. Należy też zauważyć, że jeżeli chodzi o odbiorców indywidualnych, to często jest ten wymóg około 10 kW, czyli na 4 osoby mamy urządzenie 3 kW, a maksymalne, które możemy sobie wybudować, to jest 10 kW, bo już
Z sąsiadem się można podzielić.
Bo oczywiście chodzi tutaj nie tylko o osoby indywidualne. To mogą być spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe albo nawet samorządy. Także tutaj możemy tworzyć grupy, które będą wspólnie korzystać z większych urządzeń.
Kolejna rzecz, bo kolektory słoneczne były pierwszymi takimi z odnawialnych źródeł energii głośnymi w Polsce, potem baterie słoneczne. I kolejna rzecz, która jakby można powiedzieć, że znana od lat, natomiast przyszła jakby po nich i teraz jest dosyć głośna o tym, to są pompy ciepła. Co to jest takiego?
Pompy ciepła są to takie urządzenia, może niezbyt popularne z racji tego, że trudno sobie wyobrazić ich pracę.
No tak, łatwiej wyobrazić sobie to słońce i tą energię, którą pozyskujemy.
Tak. Najbardziej wydajnymi urządzeniami, jeżeli chodzi o pompy ciepła, to są pompy, gdzie wiercimy coś w rodzaju studni głębinowej, a właściwie dwóch studni znajdujących się obok siebie.
Bo chodzi o energię pozyskiwaną z gruntu.
Tak. Wymiennikiem jest woda.
Grunt, woda, ciepło odpadowe i powietrze.
Wymieniamy tą wodę z gruntu, natomiast na podobnej zasadzie, jak dzieje się to w lodówce, gdzie wymiennik, korzystając z niewielkich różnic między temperaturą, ochładza nam lodówkę, tak samo tutaj wymiennik, korzystający z niewielkich różnic temperatury, stopniowo podgrzewa nam tą wodę. I możemy uzyskać około 80 stopni Celsjusza na takiej pompie. To jest trochę za mało, od 60 do 80. To jest trochę za mało, żeby rozgrzać tym kaloryfer i żeby wpuścić to do sieci konwencjonalnej, takiej kaloryferowej, ale w zupełności wystarczy na podgrzanie wody do kąpieli i w zupełności wystarczy na ogrzewanie podłogowe. Także ostatnio modne ogrzewanie podłogowe może korzystać z pompy ciepła i są to urządzenia bardzo wydajne. Powiem, że na przykład jeżeli bierzemy pod uwagę jakiś dom, gdzie roczne koszty ogrzewania takiego domu to jest na przykład 4000 zł, to jeżeli podłączamy pompę ciepła, oczywiście pompa ciepła ma pompy elektryczne, które tą wodę
pompują
i zużywają około energii na około 1000 zł. Ale to jest
musimy dodać do kosztów.
Tak, czyli wtedy nasze ogrzewanie naszego domu zmniejsza się automatycznie z 4000 do 1000, czyli kosztu tego prądu, dzięki któremu działa pompa. No i oszczędzamy każdego roku około 3000 zł. Pompy nie są tanie. Bardzo dobre urządzenie potrafi na taki indywidualny domek kosztować nawet 40 tysięcy, ale możemy znaleźć urządzenia już za 30 tysięcy, więc...
Poza tym za parę lat będzie tak jak z kolorami i z bateriami, że będą coraz tańsze lepsze.
Tak, oczywiście, więc możemy powiedzieć, że po 10 latach mamy zwrot tej inwestycji i zaczynamy tą energię mieć o wiele tańszą niż załóżmy sąsiedzi, którzy takiego urządzenia nie mają. No i oczywiście czystość. Nie musimy zamawiać węgla, drewna, oleju czy też gazu. Po prostu pompa ciepła wygląda jak lodówka. Stoi sobie takie niepozorne urządzenie, właściwie nawet nie burczy. Są tam jakieś LEDy, które sygnalizują nam poprawność jego pracy i wygląda dosyć estetycznie.
Czy dopłaty też można się starać o jakieś dofinansowanie na pompę ciepła, na kolektory, na baterie możemy, a tutaj...
Podobnie jak z innymi urządzeniami również, ale jest to mniej powszechne niż tymi, które wykorzystują energię słoneczną.
To powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo już zaraz musimy kończyć program. Bo mówimy o tym, że korzystanie z tej energii odnawialnej i zakup czy kolektorów słonecznych, czy baterii słonecznych, czy pomp ciepła, no to się wiąże z pewnymi kosztami. I to te koszty się zmniejszają, ale mimo wszystko są to rzeczy drogie po to, żeby potem było taniej.
Tak.
Jednym z najbardziej chyba chwalonych, bo być może najtańszych, jest energia pozyskiwana z biomasy. No bo jest dosyć łatwo dostępna. W Podlaskiem na przykład powinno być jej teoretycznie dużo, bo przecież mamy przyrodniczy bardzo region. No właśnie, powiedzmy teraz parę słów jeszcze o piecach na biomasę, o biomasie.
Musimy na początek zauważyć, że decydując się na jakieś źródło energii, musimy pamiętać o bardzo ważnej zasadzie. W domu nie możemy mieć jednego źródła energii. Więc jeżeli zrobimy kolektor słoneczny, no to zimą jesteśmy ugotowani, no w cudzysłowie, bo akurat będzie nam zimno.
Ale fajne jest to, że te wszystkie źródła mogą ze sobą współdziałać właśnie, bo
wszystkie
o tym nie powiedzieliśmy
mogą ze sobą
jeszcze.
Współdziałać i to właśnie o to chodzi, że są okresy, w których na przykład w okresie zimowym możemy wykorzystywać kominek, albo inny piec na biomasę, w okresie letnim nie musimy już tego robić i przechodzimy załóżmy na kolektory. I łączenie, i jeżeli chodzi o energetykę jednorodzinnych domów albo wielorodzinnych domów, najlepiej jeżeli takich źródeł energii wykorzystujemy minimum dwa. Jeżeli możemy właśnie korzystać, ponieważ one w zależności od pory roku będą mniej lub bardziej kosztowne i mniej lub bardziej efektywne w swojej pracy.
O biomasie już niewiele powiemy w tej chwili, ale powiedzmy jeszcze właśnie o piecach na biomasę, ile kosztują. Był bardzo duży boom na piece na biomasę.
Był duży boom.
10 lat temu.
I są oczywiście piece różnej maści. Są małe firmy, które gdzieś tam po garażach spawają te piece i oczywiście taki piec może być dosyć tani. Ja już powiem o takich urządzeniach, które w tej chwili są jakby na topie. Na topie są na przykład w tej chwili piece na pellet. Czyli na drobną formę, w formie takich patyczków, drobną formę drewna, zasypywaną bardzo często automatycznie przez podajniki pneumatyczne albo śrubowe. I taki dobry piec na pellet dla domu jednorodzinnego, cena już jest bardzo przystępna i to jest już w granicach 10 tysięcy.
Bo te nowoczesne piece na biomasę, kiedyś na przykład całą biomasę, czyli drewno, gałęzie, chrust i tak dalej, wwalaliśmy do jednego pieca, który był na węgiel, a teraz te piece się wyspecjalizowały, są nowoczesne piece.
Oczywiście.
Na biomasę, oddzielne nawet na orzech, jak ktoś chce, oddzielne
tak.
Na owies,
tak.
Jakby owsem przecież też
chodzi,
można
chodzi palić. Przede wszystkim o jego wydajność. Nowoczesne piece mają bardzo wysoką wydajność, czyli z określonej ilości drewna są w stanie pozyskać o wiele więcej energii niż piece starego typu, gdzie za przeproszeniem wszystko albo większe szło w komin. Teraz już wykorzystanie i nowoczesne piece są bardzo energooszczędne, czyli potrafią wycisnąć z tego drewna maksymalną energię, która w nim jest.
Do biomasy i do innych jeszcze odnawialnych źródeł energii na pewno nieraz wrócimy w ekosferze. A dzisiaj gościem był Dariusz Ochrymiuk z Podlaskiej Stacji Przyrodniczej NAREF, Aneta Gała-Burda. Do usłyszenia za tydzień.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.